Plan zwycięstwa przedstawiony przez prezydenta Ukrainy to silny sygnał, ale nie jestem w stanie poprzeć go jako całości, mówi nowy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił nowy plan na zwycięstwo nad Rosją. Dokument zakłada zakończenie wojny w 2025 roku. Jest w nim mowa o zaproszeniu Ukrainy do NATO, wzmocnieniu zdolności obronnych i odstraszeniu Rosji. Główne punkty ukraińskiego planu zwycięstwa prezydent Ukrainy zaprezentował wczoraj podczas przemówienia w parlamencie w Kijowie.
Plan składa się z 5 jawnych punktów i 3 tajnych załączników, z którymi zapoznali się bliscy sojusznicy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów potrzebuje bezwarunkowego zaproszenia do NATO. Przyszłość Ukrainy to niewątpliwie bycie silną częścią globalnej polityki, bycie na równi ze wszystkimi wiodącymi krajami, bycie w Unii Europejskiej i w NATO. W ocenie prezydenta Ukrainy, gdyby plan został wprowadzony teraz, to mógłby doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją w przyszłym roku. Wołodymyr Zełenski zaproponował również, aby po wojnie ukraińskie siły zbrojne zostały wykorzystane do wzmocnienia bezpieczeństwa NATO i zastąpiły część sił amerykańskich stacjonujących obecnie w Europie. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Stany Zjednoczone jasno wskazują, że zasadniczym problemem jest właśnie oczekiwanie Wołodymyra Zełenskiego, że Ukraina zostanie zaproszona do sojuszu. Czy tylko ten punkt planu budzi wątpliwości? No i jest też pytanie, w jaki sposób i kiedy zakończyć tę wojnę. A naszym pierwszym gościem jest pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich, Think Tank Strategy and Future. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Marku, dlaczego ten plan jest przyjmowany z rezerwą?
No, w pewnym uproszczeniu rzecz ujmując, gdyby Zachód przyjął propozycję prezydenta Zełenskiego, to najprawdopodobniej znalazłby się w wojnie z Rosją, jeżeli Rosja nie złamałaby się i nie usiadła do stołu rokowań. Bo wtedy należałoby zrealizować te zapisy. Tu nie punkt numer jeden jest najistotniejszy w tym ujęciu. On politycznie jest ważny. Natomiast z wojskowego punktu widzenia tam są propozycje zawarte w punkcie drugim i trzecim, które mówią o tym, że miałyby po pierwsze znacząco wzrosnąć dostawy sprzętu i też jakościowo ten sprzęt miałby być inny, czyli umożliwiające ataki na teren Federacji Rosyjskiej.
Tak, wzmocnienie ukraińskiej obrony i odwrócenie wojny w kierunku Rosji.
No ale też ochrona przestrzeni powietrznej Ukrainy przez siły sojusznicze, czyli
robi się groźnie.
Lotnictwo i siły obrony przeciwlotniczej państw natowskich miałyby atakować cele rosyjskie. Mowa jest też o przesunięciu potencjału odstraszania konwencjonalnego, natowskiego na teren Ukrainy. No to oznaczałoby, bo ten konwencjonalny potencjał odstraszania to są siły rakietowe państw Paktu Północnoatlantyckiego, głównie amerykańskie oczywiście, które w sytuacji narastającego zagrożenia mogłyby symulować znaczące uderzenie na tereny rosyjskie. No mniej więcej w pewnym uproszczeniu to, o czym mówił pan generał Andrzejczak niedawno na konferencji na terenie Litwy. To by wszystko razem wzięte oznaczało, że stawiamy kwestię zakończenia wojny, powiedziałbym, na ostrzu noża. To znaczy deklarujemy gotowość eskalacji, wciągnięcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, dyslokacji naszych sił i zaangażowania bezpośredniego wojskowego z NATO, uważając, że to ta deklaracja zaangażowania NATO po stronie Ukrainy już w wojnę wywoła w Rosji gotowość do ustępstw. I wtedy ja rozumiem, że na tym Zełenski opiera swoje kalkulacje. Wtedy Putin siada do stołu rokowań i wojna może ulec zakończeniu. Oczywiście modelowo rzecz ujmując tak może być, ale nie ma gwarancji, że tak się stanie. I to powoduje, że właśnie z tego powodu, że takiej gwarancji nie ma, to ten plan jest całkowicie nierealistyczny. Znaczy żaden z tych punktów nie zostanie przyjęty przez państwa zachodnie. Nawet ten ostatni punkt, na pozór wyglądający jako dość kuszący, to znaczy, żeby doświadczone siły ukraińskie już w czasie pokoju, doświadczone w walkach oczywiście i wyszkolone i odpowiednio wyposażone, zluzowały część potencjału amerykańskiego, dając tym samym Stanom Zjednoczonym pewną swobodę użycia swoich sił w innych częściach świata. On tylko na pozór ta propozycja jest kusząca, bo państwa europejskie nie sądzę, żeby się zgodziły na tego rodzaju zastępstwo, bo to ma znaczenie, jak duże siły amerykańskie, właśnie amerykańskie, stacjonują na terytorium Europy. W związku z tym w moim odczuciu niestety ten plan całkowicie rozmija się ze stanem nastrojów państw wspierających Ukrainę.
No i teraz prezydent Ukrainy dzisiaj gościł w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej i powiedział tam dziennikarzom, że jego plan zwycięstwa jest wykonalny, ponieważ zależy od woli państw Zachodu. Czy to nie jest takie przyznanie, że sama Ukraina jest zbyt słaba i nie ma szans na wygranie tej wojny i przerzucenie odpowiedzialności na właśnie Zachód, ale czy ten Zachód nie ma interesu, żeby jednak to Ukraina wygrała? Przecież ma.
Zachód ma interes, żeby Ukraina wygrała, ale nie kosztem ryzykowania wojny kontynentalnej z państwem takim jak Rosja, notabene dysponującym ogromnym potencjałem nuklearnym. Stawianie wszystkiego na jedną kartę, bo Zełenski uważa, że to złamie Putina i doprowadzi do stołu rokowań, no jest raczej ryzykanctwem niż rozsądną polityką. Bo jeżeli się okaże, że tak się nie stanie, to wtedy niestety, czy stety, to zależy od punktu oceny, NATO znajdzie się w wojnie z Federacją Rosyjską. Ukraina nie ma dzisiaj nic do stracenia, na tym polega groza tej sytuacji. Ukraina przegrywa wojnę, ma tego świadomość, no i musi po prostu wysoko licytować. Znaczy musi podejmować działania, które będą budowały wrażenie po rosyjskiej stronie, że Zachód jest gotowy wejść do wojny po stronie ukraińskiej, no bo to odbiera Putinowi jego scenariusz zwycięstwa. Zachód tego nie chce, to już bardzo wyraźnie widać. Zachód nawet nie chce, dlatego ten punkt pierwszy jest tak, bardzo szybko spotkał się zresztą z negatywną odpowiedzią amerykańską, czyli to zaproszenie, bo proszę zwrócić uwagę, Zełenski powiedział, że zaproszenie powinno być sformułowane teraz, ale faktyczne członkostwo to jest kwestia jakby odległej przyszłości, spełnienia tych warunków, o których była mowa na przykład na szczycie NATO w Waszyngtonie. Też i osiągnięcia konsensusu po stronie państw NATO. Czyli dzisiaj mielibyśmy do czynienia z pewnym gestem politycznym, a konsumpcja tej decyzji no to jest kwestia oddalonej przyszłości. Ale Zachód dzisiaj, przede wszystkim mówiąc Zachód, mam na myśli Stany Zjednoczone, również Niemcy, ale pozycja Niemiec nie jest tu samodzielna, nie chce tego rodzaju gestów z oczywistego powodu, a mianowicie kwestia ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO może być i będzie najprawdopodobniej przedmiotem negocjacji pokojowych z Rosją. Bo to Rosja stawia w sposób bardzo twardy warunek rezygnacji Ukrainy z członkostwa właśnie w Pakcie Północnoatlantyckim. Więc tu mamy do czynienia z takim całkowitym rozminięciem się oczekiwań Zełenskiego i stanu nastrojów na Zachodzie. To jest pewien problem, że modelowo rzecz biorąc ten plan jest dobrze pomyślany, bo rzeczywiście gdyby udało go się zrealizować, to niewykluczone, że tę wojnę udałoby się zakończyć, tylko na tych warunkach nikt na Zachodzie nie ma ochoty kończyć wojny. I to powoduje, że ten plan jest całkowicie nierealistyczny. A na dodatek jeszcze Zełenski popełnia bardzo poważny, moim zdaniem, błąd, sugerując no, taką opcję wyboru po stronie Zachodu, że albo Ukraina będzie w NATO, albo Ukraina będzie zmuszona do uruchomienia jakiejś formuły własnego programu nuklearnego. To uważam za fundamentalny błąd Zełenskiego i ukraińskiej elity, bo to tego rodzaju tezy wypowiedziane nawet dwukrotnie przez Zełenskiego w Brukseli. One tylko będą utwierdzały Zachód, że czym prędzej należy usiąść do stołu rokowań i zakończyć tę wojnę, nie zwracając uwagi na interesy Ukrainy.
No i a propos tych interesów, czy jest trzecia droga pomiędzy wojną NATO z Rosją i oddaniem Ukrainy Putinowi? Czy jest jakieś wyjście, czy będzie to wyjście salomonowe? Niektórzy analitycy wskazują, że być może drogą byłoby tutaj podzielenie Ukrainy na Ukrainę zachodnią, ciążącą ku zachodowi, i taką wschodnią. To tak jak były Niemcy zachodnie i Niemcy wschodnie.
No to nie rozwiązuje niestety żadnego problemu, bo ta zachodnia Ukraina, to jest pytanie, co by to miało oznaczać, no bo to niektórzy mówią, że Rosjanie opanowaliby te tereny na wschód od linii Dniepru. To tego rodzaju scenariusz nie jest scenariuszem tragicznym, ale z kolei Rosjanie mówią, że ta zachodnia Ukraina to w gruncie rzeczy byłyby te obwody graniczące z Polską i Słowacją, czyli zostałoby takie państwo bardzo, bardzo niewielkie, w gruncie rzeczy kadłubowe. Ta zachodnia Ukraina również musiałaby mieć gwarancję bezpieczeństwa albo zdolności do stworzenia, wyposażenia i utrzymania tak licznych sił zbrojnych, ażeby one samodzielnie były w stanie zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Tego dzisiaj Ukraina nie ma i bez wsparcia Zachodu tego nie uzyska. W związku z tym niestety to nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy. To też nie jest dobra wiadomość dla nas. Ja uważam, że będzie zawarty jakiś kolejny traktat miński, taki zgniły pokój. Niemcy bardzo wyraźnie już do tego dążą. Scholz w Bundestagu powiedział przecież wczoraj bodajże, że opowiada się za rozmowami z Rosją. Rozpoczynanie rozmów z Rosją albo mówienie o tym, że dzisiaj chcemy rozmów z Rosją i jednocześnie mówienie o tym, bo tutaj Scholz też przecież to wyraźnie powiedział, że nasza postawa, jeśli chodzi o dostawy sprzętu, w tym Taurusów niemieckich na Ukrainę, nie ulega zmianie, no to jest w gruncie rzeczy mówienie o tym, że nie będziemy zwiększać pomocy wojskowej dla Ukrainy, sprzętowej. Nie damy zgody na atakowanie celów na terenie Federacji Rosyjskiej, ale chcemy rozmawiać o zakończeniu wojny. To takie połączenie tych dwóch narracji, no jest w gruncie rzeczy powiedzeniem o tym, że jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu wojny na warunkach rosyjskich. I dlatego kwestia zaproszenia Ukrainy do NATO jakby jest wykluczona już na wstępie.
Wspomniał pan o Niemcach. Jest informacja na portalu gazeta.pl z dzisiaj, że grupa wpływowych Niemców i Rosjan ma spotkać się w weekend, najbliższy weekend, aby omówić szczegóły współpracy. Tak donoszą ARD i Die Zeit. Ustaliły, kto ma być na liście. Otóż były premier Brandenburgii Matthias Placek z SPD, były szef urzędu kanclerskiego Ronald Pofalla i lobbysta na rzecz Rosji Martin Hoffmann. Źródłem informacji o rozmowach okazuje się są Rosjanie, którzy dali niemieckim dziennikarzom dokumenty do wglądu. Z imponującą wyrazistością pokazują, kogo doradcy bliscy Kremlowi identyfikują jako sojuszników w tym kraju, jak aktywnie Moskwa szuka kanałów komunikacji, jak bardzo Kreml stara się przyciągnąć czołowych niemieckich polityków. I pikanterii jeszcze temu spotkaniu dodaje fakt, że spotkanie i jest opatrzone w ramach Komitetu Koordynacyjnego Dialogu Petersburskiego, wydrukowano stary herb tego klubu, a niemiecka flaga łączy się z rosyjską. Dialog Petersburski był formatem dyskusji założonym w 2001 roku, uwaga, przez kanclerza Gerharda Schrödera i prezydenta Rosji Władimira Putina. To też, panie Marku, rzuca pewne światło, prawda, na tę chęć zakończenia tego konfliktu.
Znaczy, nie jestem w ogóle zaskoczony tymi informacjami, bo równie ożywione, choć poufne kontakty mają miejsce na linii Berlin-Mińsk białoruski. Niemcy rozmawiają też i z przedstawicielami reżimu Łukaszenki. Również na celu, te rozmowy mają na celu normalizację relacji, w tym zniesienie sankcji. To, o czym już od dłuższego czasu mówi Scholz, to jest jakby taka, powiedziałbym, polityka przede wszystkim tej części SPD, tej części koalicji niemieckiej wokół SPD, no, prowadzi właśnie do poszukiwania takich kanałów komunikacji, dróg kontaktu. Scholz deklarował przecież gotowość wykonania telefonu do Władimira Putina. Tak, Niemcy chcą rozmawiać z Rosją, chcą szukać jakichś dróg zakończenia wojny. Wymowne jest też to, proszę zwrócić uwagę, że Scholz, występując w Bundestagu, mówił o inicjatywie rządu niemieckiego. Nie mówił o na przykład zaangażowaniu do tych rozmów dyplomacji wspólnoty europejskiej. No może dlatego, że komisarzem jest Kaja Kallas, która jest jastrzębiem, była premier Estonii, ona jest jastrzębiem w tym sensie, ten europejski patriotyzm Scholza tutaj w tym obszarze już jest mniejszy, bo trzeba rozmowy prowadzić w takim duchu, żeby znaleźć jakieś być może rozwiązania. Czyli w moim odczuciu Niemcy, ale za zgodą administracji Bidena, bo to nie jest ich samodzielna akcja, tylko ja bym uważał to za wspólne działanie, szukają formuły zbudowania nowego przepraszam, formatu mińskiego. I może z tego właśnie powodu w czasie wizyty Bidena w Berlinie doproszony został prezydent Macron, doproszony został premier Wielkiej Brytanii, a nie doproszono nikogo ani z Polski, ani w ogóle ze wschodniej flanki NATO. No, z tego powodu, że wschodnia flanka NATO i Skandynawowie opowiadają się za twardą polityką wobec Rosji, no to rozmawia się ponad naszymi głowami, szukając jakiegoś kompromisu, jakiegoś modelu, no, ożywienia tego, co już wydaje się dawno umarło, czyli jakichś specjalnych relacji między Berlinem a Moskwą.
Czyli kończąc naszą rozmowę, panie Marku, musimy się spodziewać w krótkim stosunkowo czasie perspektywa kilku czy kilkunastu miesięcy rozmów pokojowych?
Nie, to nie jest wcale takie pewne, bo po pierwsze mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i to są już wybory za trzy tygodnie. Ostatnie sondaże pokazują, że Trump ma, przynajmniej dynamika jego kampanii jest większa niż kampanii Harris i dzisiaj to on ma większe szanse na odniesienie zwycięstwa. I tu paradoks polega na tym, że to, o czym Trump mówił, jak Trump chciałby zakończyć wojnę na Ukrainie, w gruncie rzeczy, a szczegóły się różnią, ale jakby myślenie jest dość podobne, jest bardzo zbliżone do tego planu pokojowego Zełenskiego. Bo Trump też mówił, że wymusi na obu stronach usiąść się do stołu rokowań, a jeżeli któraś z nich nie będzie chciała, no to jeżeli to nie będzie chciała Ukraina, odetnie pomoc ekonomiczną i wojskową dla Ukrainy, a jeżeli nie będzie chciała tego Rosja, to tak znacząco zwiększy dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy, że Rosja będzie musiała usiąść do stołu rokowań, bo zrozumie, że wojny nie wygra. To jest taki język eskalacyjny po to, żeby wymusić presję. I to samo w gruncie rzeczy, tylko przy użyciu nieco innych środków, proponuję w tym swoim planie pokojowym Zełenski. No, wyeskalujmy zagrożenie do takiego poziomu, że Rosja ustąpi i wtedy możemy zacząć negocjacje. Żeby ta eskalacja była wiarygodna, to trzeba podjąć cały szereg działań, bo to nie są tylko słowa, to są oczywiście przede wszystkim czyny. No, w związku z tym logika rozumowania paradoksalnie Zełenskiego i Trumpa jest tutaj dość podobna. Ryzyko oczywiście polega na tym, że ten plan może się nie udać.
Zobaczymy. Żyjemy w ciekawych czasach. Pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich, Think Tank Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Przy naszym telefonie kolejny gość, pan generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie generale, zacznę od wiadomości z frontu wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy rosyjsko-ukraińskiej bardziej, bo to Rosja rozpętała tę wojnę. We własnym tempie, bardzo powoli, ale siły rosyjskie na Ukrainie czy w Ukrainie idą do przodu i wzdłuż linii frontu przybywa miejsc, z których mogą wyniknąć kryzysy, zmuszając Ukraińców do oddania pola. No i tak samo w ostatnich dniach wojska rosyjskie wzmogły wysiłki mające na celu wyparcie Ukraińców z obwodu kurskiego. Rosjanie sukcesywnie odbijają utracone terytoria. Nie wygląda to dobrze, panie generale.
Nie wygląda i wyglądać nie może inaczej. Dlatego, że po pierwsze ten obraz, który pan redaktor przedstawił w rzeczywistości, on ma miejsce od dłuższego czasu i Rosja nie stawia sobie celu do opanowania całego terytorium Ukrainy, ale poprzez działania taktyczne na lądzie, one mają dzisiaj drugorzędny charakter w stosunku do tego, co się dzieje w przestrzeni powietrznej. Tak, drugorzędny charakter powoli opanowuje te obwody, które uznała w grudniu 2022 roku za integralną część swojego terytorium. To jest obwód doniecki, ługański, zaporowski, chersoński i właśnie do tego zmierza, żeby to się stało. I w Rosję, według mojej oceny, rosyjska armia dalej nie pójdzie. Natomiast jeżeli chodzi o obwód, o zdobycze terenowe, dalej nie pójdzie, bo jak to Rosjanie mówią, według narracji tej rosyjskiej, armia rosyjska wyzwoli spod okupacji ukraińskiej właśnie te odwody, które stanowią taką, można powiedzieć, rdzenną część, czy też tą najbardziej historycznie związane z historią Rosji część tego państwa i tak dalej, Donbas i Krym i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń, o obwód kurski, tutaj to jest też było do przewidzenia, dlatego że ukraińska armia podjęła się pewnych działań, które można było zakończyć z powodzeniem wtedy tylko, gdyby ukraińska armia posiadała zdolności do przeprowadzenia operacji połączonej, a więc takiego swoistego zwrotu strategicznego zaczepnego, czy nawet operacyjno-strategicznego, który pozwoliłby po zdobyciu pewnego obszaru zaskoczenia Ukrainy potęgować te działania, intensyfikując je, nie w taki sposób, żeby tempo wzrastało i panowany teren się powiększał i tak dalej. I to, jeżeli to było spójne z niepokojami jakimiś tam w samej Rosji i tak dalej, gdzie swoiste działania były podjęte odśrodkowe, sprzyjające właśnie działaniu ukraińskiej armii, to wtedy ta operacja odniosła swoje powodzenie. Ale armia ukraińska, po pierwsze, nie miała siły, żeby przeprowadzić taką operację. Nie miała też przewagi w powietrzu, nie miała ustabilizowanego właśnie frontu działań, co przed chwilą mówiliśmy w Donbasie, gdzie rosyjska armia w dalszym ciągu właśnie prowadziła działania taktyczne i miała tutaj przewagę, ale jednocześnie inicjatywę. Natomiast w przestrzeni powietrznej, panie redaktorze, Rosja wykonuje cały czas uderzenia w różny sposób, różnej konfiguracji, dronami, rakietami, cały czas uderzając w infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę krytyczną, potencjał gospodarczy i także obiekty cywilne, zmierzając do tego, żeby wytworzyć w społeczeństwie ukraińskim beznadzieję.
I mamy takie sygnały, że społeczeństwo jest coraz bardziej zmęczone, a idzie zima.
A właśnie tak, bo jeszcze co, no przy panie redaktorze, 3 lata prawie wojny i nie widać końca i nie widać sukcesów. Ani ukraińska kontrofensywa, która była właśnie czym była awanturą polityczno-wojskową, bo też ukraińska armia nie posiadała zdolności, żeby taką operację przeprowadzić, a działaniami taktycznymi, że pokonać rosyjską armię w strefie śmierci, tym obszarze, który został fortyfikacyjnie i inżynieryjnie przez 8 miesięcy rozbudowany i tak dalej, to nie było możliwe. I ukraińska armia w wyniku działań pół roku, panie redaktorze, trwających, wydłubała w tej obronie 500 kilometrów kwadratowych. Proszę sobie wyobrazić, no to jest jeden dzień operacji połączonej, to powinno być uzyskane. Natomiast i tak samo ta operacja w obozie kurskim jest niczym innym jak awanturą polityczno-wojskową, bowiem elitarne jednostki, które tam ukraińskiej armii kroczyły, zostaną bezpowrotnie stracone. Stracone, panie redaktorze.
A może, panie generale, a może to jest pokazanie sojusznikom z Zachodu, że można właśnie przenieść ten teatr działań wojennych na teren Rosji, bo w tym planie na zwycięstwo, który przedstawił wczoraj Wołodymyr Zełenski, drugi punkt to jest wzmocnienie ukraińskiej obrony, to oczywiste, ale i odwrócenie wojny w kierunku Rosji. Może naczelny dowódca i Wołodymyr Zełenski sił ukraińskich brali pod uwagę to, że zostaną wyparci z tego obwodu kurskiego i będą wypierani. Tylko chodziło o pokazanie Zachodowi, że jeżeli dacie nam więcej broni, jeżeli wzmocnimy te systemy obrony wszelakie, dostaniemy więcej uzbrojenia, no to będziemy mogli po prostu wojnę prowadzić na terytorium Rosji.
No właśnie, panie redaktorze, tylko że jak popatrzymy na tą wojnę, tu się rysują nowe zjawiska. Szkoda, że nasi wojskowi tego nie dostrzegają, też nie biorą pod uwagę. Otóż cały główny wysiłek koncentruje się dzisiaj, przenosi się w przestrzeń powietrzną, tak? Działania na lądzie, jak pan zobaczy, to mają charakter wtórny, one pomocniczy, one mają głównie charakter, jeżeli to z punktu widzenia sztuki wojennej można nazwać działaniami pozycyjnymi, tak? Pozycyjnymi, bo przecież te uzyski terenowe są niewielkie przecież i tak dalej. Bo żadna z armii nie ma tutaj zdecydowanej przewagi, ale i to jest dostatecznej siły, żeby przeprowadzić operacje połączone, tylko to są działania taktyczne. Natomiast w przestrzeni powietrznej co się dzieje? Właśnie to jest sposób przeniesienia obrony swojego terytorium na terytorium agresora. Ale w jakiej sytuacji, w jakich warunkach? Po pierwsze, stabilizacji na linii frontu, kiedy tutaj ukraińska armia powinna zatrzymać to działanie, mieć na tyle zdolności, że Rosjanie tutaj nie przesuwaliby się do przodu. Po drugie, zdolności do odparcia uderzeń zmasowanych powietrznych armii rosyjskich, która wykonuje systematycznie i systematycznie obniża potencjał, właśnie o którym wspominaliśmy. I tutaj ma rosyjska armia strategiczną przewagę. Bez pierwsze odparcia tych uderzeń, odparcia skutecznego, kilka wielokrotnych uderzeń, poprzez co? Poprzez obronę przeciwrakietową. Ukraina potrzebuje, panie redaktorze, 25 baterii co najmniej. Według mojej oceny, to jest nie problem obliczyć, 36 baterii Patriot. Ale to jeszcze mało. Do tego trzeba setki rakiet do tych wyrzutni Patriot, żeby, no bo przecież one się zużywają. Także te wyrzutnie są też unieszkodliwiane. To jest pierwsze, żeby stworzyć kopułę i stworzyć strefę antydostępową, żeby środki napadu powietrznego armii rosyjskiej nie wlatywały w przestrzeń, nie wykonywały tak i nie wyrządzały takie szkody. Z drugiej strony właśnie posiadać systemy rakietowe, ale to nie 12, nie 20 sztuk, tylko kilkaset typu HIMARS, tak, wyposażonych w rakiety, znowu tysiące rakiet ATACMS, które będą wykonywać niepunktowe uderzenia na terytorium Rosji, tak, bez ograniczeń żadnych, tylko będą to uderzenia także adekwatne do rosyjskich, zmasowane, realizowane są bez przerwy, tak, z pewnymi przerwami tylko, może nie bez przerwy, ale z pewnymi przerwami takie uderzenia. Tego, żeby zrównoważyć ten potencjał, czy też mieć większy potencjał, żeby właśnie przechylić szale pierwsze przejąć inicjatywę strategiczną i przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ale to się może stać wtedy, gdy Zachód dostarczy tego, czy Zachód ma zdolności i zaplecze, żeby wyprodukować tyle rakiet, tyle wyrzutnich Patriot i HIMARS. Czy jest w stanie to zrobić? No nie jest. Moje ocenie nie jest tego zrobić. I kolejna rzecz, dostarczyć tak, że trzeba będzie to odpowiednią ilość także amunicji, bo na lądzie tutaj bez zatrzymania tych działań ofensywnych, bez armii rosyjskiej, no też nie odniesie się tego pełnego zwycięstwa. Inaczej mówiąc, dopiero takie zdolności poparte zdolnościami zaplecza w zabezpieczeniu potrzeb ukraińskiej armii, tak, i tak dalej, po to, żeby zrównoważyć swój ten potencjał ofensywny, przejąć inicjatywę strategiczną i przenieść w wymiarze powietrzno-rakietowym właśnie obronę swojego terytorium na terytorium Rosji, może doprowadzić do zwycięstwa pod jednym warunkiem, że Rosja nie użyje broni taktycznej jądrowej. Ale mówiąc o przeniesieniu tej obrony na terytorium Rosji, chcę zauważyć jedną rzecz. Oczywiście jest to możliwe. Dlaczego, panie redaktorze? Otóż terytorium Rosji jest ogromne. 17 100 000 km kwadratowych. I chcę powiedzieć, że po pierwsze Rosja może wykonać manewr i przesunąć jeszcze dalej, oddalić od linii tego zasięgów tych systemów artyleryjskich swoje systemy powietrzne czy rakietowe i tak dalej. Rosja ma nieograniczone tutaj możliwości. Ale z drugiej strony to terytorium jest przekleństwem właśnie w obronie, kiedy trzeba bronić właśnie przestrzeni powietrznej. To ogromne terytorium, proszę sobie wyobrazić, ile trzeba systemów obrony powietrznej, żeby osłonić terytorium to Rosji, chociażby tą część europejską. To są dziesiątki milionów kilometrów kwadratowych. I Rosja jest tu ma słaby punkt, bardzo. To jest słabe miejsce z punktu widzenia strategii prowadzenia wojny i to jest też dla nas istotny wniosek, jeżeli chodzi o obronę państwa i tak dalej, że powinniśmy mieć zdolności do odparcia ewentualnie takich uderzeń i przeniesienia w wymiarze powietrzno-rakietowej obrony na terytorium Rosji i tak dalej, i tak dalej.
A propos... Panie generale,
doktryna odstraszania. Tak.
A propos pieniędzy na tę wojnę, bo wojna wymaga bardzo dużych pieniędzy. Unijni przywódcy zapowiadają, że no, staną na rzęsach, mówiąc kolokwialnie, żeby 40 miliardów euro wypracować taki pakiet pomocowy. Przypomnę, że Stany Zjednoczone dotąd 60 miliardów dolarów przeznaczyły dla Ukrainy na pomoc wojskową od początku prezydentury Joe Bidena, więc to jest ogromnie. Teraz właśnie prezydent Departament Obrony USA dokładnie ogłosił 15 pakiet 425 milionów dolarów. Ale chcę pana generała zapytać o te 5 punktów tego planu zwycięstwa. Ja przypomnę, pierwszy punkt to zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO. Tu uzasadnienie jest takie, że Putin musi jednak zobaczyć, że jego geopolityczne kalkulacje zawodzą. Rosjanie muszą poczuć, że ich car przegrał pod względem geopolitycznym. Drugi punkt to wzmocnienie ukraińskiej obrony i odwrócenie wojny w kierunku Rosji, o czym wspominaliśmy. Trzeci punkt to powstrzymanie rosyjskiej agresji. Tutaj jest jakiś tajny załącznik, do którego dostęp mają przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i o dziwo Włoch. Czwarty to dotyczy strategicznego i gospodarczego potencjału Ukrainy. Zawiera kolejny niejawny załącznik. Punkt przewiduje specjalne porozumienia z partnerami Kijowa. I piąty, mowa o okresie powojennym. Jak zaznaczył prezydent Zełenski, ukraińskie doświadczenia powinny być wykorzystane z korzyścią dla całego sojuszu i zdolności obronnych Europy. Kijów proponuje zastąpienie po wojnie wojsk amerykańskich w Europie wojskami ukraińskimi. Jak pan ten plan ocenia? Bo on ma takie akcenty, jakby przenosił odpowiedzialność za tę wojnę i cały ciężar na kraje Zachodu, albo prawie całą.
No więc właśnie, to jest, według mojej oceny, to jest plan, który jest utopijny. On jest niemożliwy do zrealizowania. Właśnie w tym punkcie przeniesienia obrony Ukrainy na terytorium Rosji, to jest niemożliwe, dlatego że tu potrzebne uruchomienie ogromnych ilości sprzętu wojskowego, właśnie tych systemów dalekiego zasięgu rakiet, wyrzutni i rakiet popartych dużymi ilościami i oczywiście kolejnymi zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych i Europy, do których póki co Zachód nie wyraża zgody, żeby takie uderzenia wykonywać. W głównej mierze dlatego, że Zachód, w tym Stany Zjednoczone, nie chce wziąć na siebie ryzyka strategicznego takich działań, bowiem właśnie obawiając się użycia taktycznej broni jądrowej przez Rosję, bo to w końcu może się stać i Amerykanie bezwzględnie tutaj to biorą pod uwagę. No i biorą pod uwagę to, że Rosja ma ogromną przestrzeń, że nawet uderzenia te, które będzie wykonywać armia ukraińska i tak nie przyniosą większego rezultatu, to też jakimś tam gdzieś w jakichś wystąpieniach czy analizach wybrzmiało, bo Rosja jest w stanie przesunąć swoje poza zasięg swój potencjał, ten ofensywny, czy też wojsk rakietowy, czy sił powietrznych i te zdolności ukraińskiej armii nic nie dadzą, bo Rosja nadal będzie wykonywać te uderzenia, wyniszczając potencjał gospodarczy i obronny, i także i ukraińskie społeczeństwo, bo chcę zauważyć, to jest też kluczowa rzecz, którą Amerykanie też biorą pod uwagę, i zasoby ludzkie, bo te zasoby ludzkie też się kurczą i coraz mniej jest chętnych wstępować w szeregi ukraińskiej armii.
No właśnie, niedawno obniżono wiek poborowy do 25 lat, ale teraz już się mówi, że do 20 zostanie obniżony.
Tak, ale panie redaktorze, tutaj Legion, najlepszy symptomem, jak Ukraińcy się garną do tej, na tą wojnę, to są po pierwsze ucieczki z kraju za wszelką cenę młodych ludzi, że to też na ten temat oczywiście mamy zbyt mało informacji, żeby ostatecznie właściwie to zdefiniować, ale to, że polski ten legion, który ukraiński miał powstać na terenie Polski, to się zgłosiło 200 czy 300 chętnych. W mojej ocenie to też jest taka bardziej chyba liczba podana na wszelki wypadek, żeby pokazać, co się tutaj pojawiło, bo chętnych nie ma. Chętnych nie ma i nikt się tu nie garnie, więc już dlatego, że niektórzy z tych młodych Ukraińców no nie widzi końca tej wojny, a widzi coraz bardziej swoich kolegów wracających z frontu w trumnach i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to, że Rosjanie w dalszym ciągu krok po kroku jednak tą Ukrainę tutaj odkrajowują z tej Ukrainy kawałek po kawałku,
tak. I tym pesymistycznym akcentem musimy, panie generale, zakończyć.
I jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć.
Bardzo proszę.
Moje ocenie, ten plan to jest usprawiedliwienie Załońskiego po to, żeby w wypadku bo nie ma tutaj jakiejkolwiek możliwości, by ta wojna zakończyła się po myśli Załońskiego i naszej także. W związku z tym Załoński chce znaleźć usprawiedliwienie, wskazać w kontekście chociażby nowych wyborów prezydenckich i tak dalej, że zobaczcie, ja chciałem wygrać, a tutaj Zachód mi nie pozwolił. Nie pozwolił, bo nie poszedłem, wyszedł naprzeciw mojemu ten plan, żebym ja zrealizował i tak dalej. To jest, myślę, taka gra bardziej polityczna niż faktyczna, zmierzająca do tego, żeby Ukraina wygrała. I to zgadzam się z opinią Marka Budzisza. Tutaj także Zachód będzie dążył do tego i tym Stany Zjednoczone, że tę wojnę jak najszybciej zakończyć. I w mojej ocenie Ukraina nie odzyska tych terytorium w wyniku właśnie zakończenia tej wojny.
Która straciła.
To jest praktycznie niemożliwe, żeby
tak się stało. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pozdrawiamy i zmieniamy temat.